Szanowni Państwo, Panie Burmistrzu, Wysoka Rado, proszę o zajęcie miejsc. Wznawiamy 39. sesję Rady Miejskiej, przerwaną na wniosek grupy radnych. Jesteśmy w punkcie 21. W punkcie podjęcia uchwały w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków na terenie miasta i gminy Gryfino obowiązujących w okresie od 1 stycznia 2014 do 31 grudnia 2014. I jeśli mogę, panie burmistrzu, bo tutaj są nowe propozycje, tak? Ewentualnie pana prezesa o krótkie przedstawienie stanowiska.
Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, wniosek został skorygowany o podatek, który nie wszedł w życie.
Dziękuję uprzejmie. Wszystkie komisje wypowiedziały się o stawkach negatywnie. Czy w tym miejscu komisje w związku z weryfikacją stawek chciałyby poprosić o krótką przerwę, czy otwieramy dyskusję i będziemy... Nie ma wniosków o przerwę. W związku z tym otwieram dyskusję. Kto z Państwa radnych chciałby zabrać głos? Pan Przewodniczący Paweł Mikityński, proszę bardzo.
W zasadzie chciałbym tylko zapytać Pana Burmistrza i Pana Prezesa, ponieważ w uzasadnieniu była uchwała, projekt otrzymaliśmy już przed sesją, jest zapis dosyć interesujący. Na skutek wprowadzonych zmian obniżeniu uległy również stawki opłat abonamentowych zarówno w obrębie zbiorowego zaopatrzenia w wodę, zbiorowego wprowadzenia ścieków.
Przepraszam, już będzie słychać.
Gdyby panowie byli uprzejmi pokrótce zwrócić naszą uwagę, w jaki sposób zostały obniżone te parametry.
Proszę bardzo, panie burmistrzu, czy pan prezes? Proszę bardzo, panie prezesie. Pan prezes Rafał Głucha. Proszę bardzo.
Podatki są elementem wielu pozycji kosztowych, więc jak się je wyjmuje z kalkulacji, to siłą rzeczy te wszystkie pozycje, w których były dotychczas, się zmieniają. W tym przypadku in minus.
Dziękuję. Czy pan przewodniczący?
Nie o to pytałem. To może jakieś nieporozumienie jest. W uzasadnieniu do uchwały mamy dokładne wskazanie, w jaki sposób zostały pomniejszone poszczególne stawki opłaty za wodę i ścieki. Procent pomniejszenia podwyżki, która była planowana przy założeniu wzrostu podatków od nieruchomości. Natomiast co do stawek opłat abonamentowych jest bardzo lakoniczna, krótka informacja. Powiedziałem na początku, że w związku z tym, że projekt uchwały został przedłożony Radzie przed sesją, więc myśmy nad nim co do zasady jakoś głęboko nie pracowali. Stąd oczekuję krótkiej opowieści na ten temat.
W odniesieniu do poszczególnych stawek, panie przewodniczący?
Nie, w odniesieniu do opłat abonamentowych.
Rozumiem. Czy w tym miejscu pan prezes?
Na pozycję stawek abonamentowych, tak jak rozmawialiśmy już na poprzedniej sesji, ale też na kilku wcześniejszych, składają się różne pozycje kosztowe. Między innymi podatek. I jak pomniejszamy, siłą rzeczy przeliczamy. Tak? Te pozostałe wartości, które były do tej pory, nie uległy zmianie. Rozpisanie, wskaźniki, podział, procenty, wszystko jest na takim poziomie, jak było do tej pory. Jedyna pozycja kosztowa, która tutaj się zmienia, to są podatki. To jest, one występują nie tylko bezpośrednio, nie są tylko przypisane do wody i do ścieków. Również są do kosztów ogólnych zarządu przypisane, więc jak zmieniamy te wielkości, to ulegają zmianie wielkości kosztów zarządu. Siłą rzeczy masa różnych wielkości też w konsekwencji jest zmieniana. No i to, żeby pokazać bardzo precyzyjnie, to trzeba by pokazać wyliczenie. Tak? Od początku do końca wszystkie składniki, które wchodzą i tak dalej.
Proszę bardzo.
Krótko powiem, nie będę w takim razie tego... Chwilę sobie jeszcze przeanalizuję. Mam nadzieję, że pozostali radni będą zabierali głos, więc będę miał taką sposobność przed głosowaniem. Mi chodzi o prostą kwestię w sumie. Jest bardzo precyzyjna podana informacja o tym, ile będzie wynosił przyrost dla poszczególnych stawek za wodę i ścieki. Natomiast mamy jeszcze te stałe opłaty abonamentowe, które są odrębne i tutaj informacja jest, że one także uległy obniżeniu, natomiast nie ma już tak szczegółowej informacji. Ale nie będę drążył, za chwilę sobie to sprawdzę.
Dziękuję bardzo. Kto z Państwa radnych chciałby zabrać głos? Dziękuję. Proszę, pan przewodniczący Paweł Niedzielski. Nie? Wysoka Rado, w tym miejscu poddaję pod głosowanie projekt uchwały druk nr 17/39 w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie miasta i gminy Gryfino obowiązujących w okresie od 1 stycznia 2014 do 31 grudnia 2014. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem projektu uchwały? Kto z Państwa radnych jest przeciw? Kto z Państwa radnych wstrzymał się od głosu? Dziękuję uprzejmie. Uchwała nie została podjęta. Przystępujemy do kolejnego punktu porządku obrad, do punktu 22. Informacji o stanie realizacji zadań oświatowych gminy Gryfino za rok szkolny 2012-2013, druk nr 18/39. Wszystkie komisje przyjęły informacje do wiadomości. Otwieram dyskusję. Kto z Państwa radnych chciałby zabrać głos w dyskusji? Pan przewodniczący Paweł Nikityński, proszę bardzo.
Panie burmistrzu, korzystając z okazji, że będziemy rozmawiali o stanie realizacji zadań oświatowych gminy Gryfino za rok szkolny 2012-2013, ja poproszę pana, żeby w bardzo precyzyjny sposób odpowiedział pan na pytanie, które mnie nurtuje. Jaki jest stan przygotowania budynku po byłej szkole podstawowej nr 4 do pełnienia przez nią funkcji przedszkola, którą spodziewaliśmy się, że nie rozpocznie się to z dniem 1 września 2013 roku. Tym niemniej spodziewaliśmy się, że rozpocznie się najpóźniej 1 stycznia 2014 roku. Gdyby był pan uprzejmy poinformować Radę o tym, na jakim etapie jest wyposażanie budynku, jego modernizacja, przygotowanie do funkcji, w którą miała być wyposażona po zlikwidowaniu szkoły podstawowej nr 4. Dziękuję.
W uzupełnieniu pytania pana przewodniczącego Nikityńskiego, ja bym chciał się dowiedzieć, jakie przyczyny legły u deklaracji złożonych przez pana burmistrza w trakcie, kiedy głosowaliśmy projekt uchwały likwidującej szkołę. Padły tam określone zapewnienia, z czego to wynikało, co stało się, że nie mogą być te zapewnienia zrealizowane. Proszę bardzo, pan burmistrz, czy ewentualnie wskazana osoba? Wysoka Rado, czy w tym miejscu ogłosić 5 minut przerwy? 5 minut przerwy, Wysoka Rado.
To jest bardzo ciekawe.
Tak. Szanowni Państwo, proszę o zajęcie miejsc. Przepraszam, czy pani sekretarz może wie tak jak. Wysoka Rado, w związku z tym, że czekamy na pana. Pan burmistrz może. Dobrze, proszę bardzo, panie burmistrzu. Bardzo, panie burmistrzu. Szanowni państwo, proszę o zachowanie ciszy.
A więc zakończony jest projekt modernizacji, adaptacji tego obiektu na przedszkole i jest złożona dokumentacja i czekamy na pozwolenie na budowę.
Proszę bardzo, panie przewodniczący.
Chciałem zapytać pana burmistrza, czy ten projekt jest złożony na funkcje, o których pan mówił wcześniej? Bo w projekcie budżetu był pan łaskaw napisać wydatki majątkowe związane z realizacją projektu pod nazwą Polsko-Niemieckie Centrum do Spraw Młodzieży, adaptacja budynku po szkole podstawowej nr 4 ulica Kościuszki 17. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską 236 tysięcy plus środki własne 59 tysięcy. Czyli plan na 2014 rok wynosi 295 tysięcy złotych. Chciałbym zapytać, co należy przez to rozumieć? Bo są tutaj bardzo dwuznaczne zapisy. No, nie przystają one do deklaracji składanych w czasie podejmowania uchwały o likwidacji szkoły podstawowej nr 4. One niepokoją mnie, niepokoją też innych. I chciałbym, żeby pan przedstawił Radzie szerszą informację tak naprawdę, co o tej sprawie należy myśleć i jak należy oceniać dokument, który pan przedłożył Wysokiej Radzie.
Dziękuję uprzejmie. Proszę bardzo. Pan naczelnik Czosnowski, tak?
Ja mogę państwu udzielić informacji dotyczących kwestii projektowych związanych z realizacją opracowania projektowego polegającego na zmianie sposobu użytkowania budynku szkoły na przedszkole. Dokumentacja została opracowana z wniosek o uzyskanie pozwolenia na zmianę sposobu użytkowania i przebudowę budynku został złożony 3 grudnia w Starostwie Powiatowym. No rozwiązania projektowe, które tam zostały przyjęte, to takie, które umożliwią funkcjonowanie integracyjnego przedszkola, czyli przedszkole z dostępem dla osób, dla dzieci niepełnosprawnych. No i zakres no taki, który w tym no spełni wszystkie niezbędne wymogi do tego, aby mogło funkcjonować tam przedszkole. Opracowanie zostało uzgodnione we wszystkich branżach i z sanepidem i z rzeczoznawcą do spraw pożarnictwa, tak aby móc uzyskać właśnie finalnie pozwolenie na budowę. To zakładamy, że z początkiem przyszłego roku powinniśmy uzyskać pozwolenie na budowę, tak aby móc przystąpić po uchwaleniu budżetu, jeżeli w budżecie będzie to zadanie, to aby móc rozpocząć procedurę związaną z realizacją już fizyczną inwestycji.
Dziękuję. Pan przewodniczący Paweł Nikityński, proszę bardzo.
Panie Naczelniku, wyjaśnienia, które Pan tutaj nam przedstawił, ja przyjmuję, bo cóż mogę zrobić. W takim razie może nieco wybiegnę i porównam te dwie rzeczy. To w jaki sposób mamy rozumieć zaplanowanie na rok 2014 pieniędzy w Wydziale Oświata i Wychowanie w kwocie 295 tysięcy złotych na Polsko-Niemieckie Centrum do Spraw Młodzieży. Czy w tym budynku będą łączone funkcje? Czy pod nazwą Polsko-Niemieckie Centrum do Spraw Młodzieży będą funkcjonowały dwie placówki? Bo z tych informacji, które Państwo przekazujecie, to nie wynika. A problem jest bardzo ważny, bo co najmniej środowisko nauczycieli, wychowawców, ale też myślę dzieci z przedszkola przy ulicy Łużyckiej, no chcieliby mieć jasny przekaz w tej sprawie. Bo przypominam Wasze deklaracje przy uchwałach dotyczących likwidacji szkoły podstawowej nr 4 o tym, że jest to niezbędne dla funkcjonowania tej placówki, że jest to idealny budynek na to, żeby było to w przedszkole i że będzie ono wykorzystane dla dzieci dziś chodzących do przedszkola przy ulicy Łużyckiej, a mający także tworzyć szansę do poszerzenia tej oferty o kolejne dzieci. Dziękuję bardzo.
Dziękuję uprzejmie. Pani Radna Ewa De La Torre, proszę bardzo.
Ja,
przepraszam bardzo, Pani Radna, Pan Burmistrz proponuje pewien zmianę w porządku. Rozumiem, że po pytaniu odpowiedź, tak? Proszę bardzo, Panią Przewodniczącą. Przepraszam Panią Radną.
Dzień dobry, witam serdecznie wszystkich. Proszę Państwa, ta nazwa, o której wspomniał Pan Przewodniczący, jest to nazwa projektu, dzięki któremu staramy się pozyskać środki, między innymi, czy jakby lwią część, na adaptację budynku na ulicy Kościuszki pod przedszkole. Oprócz tego, z tego projektu skorzystają jeszcze dwa inne przedszkola. Prawda jest taka, że wpisuje się w projekt, czy składa się wniosek na to, co jest ogłoszone. Czyli to Polsko-Niemieckie Centrum to jest po prostu, trzeba rozumieć w ten sposób, iż do tego przedszkola będą zapraszane dzieci z Niemiec i tamte dzieci też będą jeździć do Niemiec na wymianę. To będą remonty, inwestycje czy działania, które będą polegać na przygotowaniu budynku przy ulicy Kościuszki na przedszkole numer 4. Po prostu projekt się tak nazywa. W projekcie biorą udział oprócz tego jeszcze 4 gminy niemieckie, 4 gminy polskie. Jest to bardzo ładna nazwa, natomiast niczym to nie zmienia faktu, że są to środki, które chcemy wykorzystać do adaptacji budynku po byłej szkole podstawowej nr 4 przy ulicy Kościuszki 17 na to, aby przenieść tam przedszkole nr 4, który w tej chwili znajduje się na ulicy Łużyckiej.
Tak, proszę bardzo.
No, to jest jakieś uzasadnienie dla tego zapisu budżetowego. Tym niemniej trzeba będzie chyba bardzo głęboko zajrzeć w projekt Polsko-Niemieckie Centrum do Spraw Młodzieży, ponieważ ja osobiście potrafię znaleźć różnicę pomiędzy słowem dziecko i młodzież, zwłaszcza dziecko przedszkolne młodzież, ale być może projekt definiuje to w taki sposób, że jest on szeroki i dotyczy dzieci i młodzieży, a został nazwany tylko w ten sposób. Chciałem zapytać, czy kwoty, które tutaj są wymienione, 295 tysięcy na tą adaptację, w tym 59 tysięcy środków własnych, to będą ostateczne koszty i co wynika z kosztorysów, które już posiadamy?
Proszę bardzo, panie naczelniku.
W tej chwili nie dysponujemy jeszcze pełnymi kwotami wynikającymi z opracowanej dokumentacji. Tak jak mówiłem, 3 grudnia został w pełni uzgodniony, opracowany projekt budowlany, złożony o pozwolenie na budowę i dla tego opracowanego projektu w tej chwili są kończone kosztorysy, specyfikacje techniczne, wszystkie te dokumenty, które wynikają, które należy opracować po wykonaniu projektu wykonawczego. I w przeciągu najbliższych kilkunastu dni będziemy znali kwoty kosztorysów, czy może kilkudziesięciu dni, znali kwoty z kosztorysów inwestorskich na te zadanie. Także dzisiaj jeszcze nie jesteśmy w pełni w stanie powiedzieć, jakie to będą kwoty.
Proszę bardzo, tak.
Przepraszam pozostałych radnych, ale to już będzie moje ostatnie pytanie. Czy ja mógłbym poprosić pana naczelnika, pana burmistrza w zasadzie, a przez pana burmistrza, pana naczelnika o to, żeby niezwłocznie po tym, jak zostaną sporządzone kosztorysy, przesłał je pan na moją skrzynkę radnego, ponieważ ja naprawdę chciałbym unikać takich sytuacji, że jest przedkładany projekt budżetu, są proponowane Radzie określone rozwiązania, w tym wypadku na kwotę, która równa się 295 tysiącom złotych i trochę są one wzięte z kapelusza. Trochę. Nie mówię, że całkowicie, tylko trochę. A w przypadku, kiedy Rada będzie podejmowała decyzję o budżecie, to wolałbym, żeby miała pełną wiedzę co do tego, ile ta inwestycja będzie gminę Gryfino, czyli wszystkich mieszkańców, kosztowała. To taką prośbę pozwalam sobie w kierunku pana burmistrza wystosować. Dziękuję.
Dziękuję. Pani radna Ewa Delatore, proszę bardzo.
Ja przyznaję, że pytałam o to przedszkole numer 4, ponieważ byłam ogromnie zaniepokojona tym, co usłyszeliśmy na etapie podejmowania uchwały w sprawie likwidacji szkoły numer 4. I wtedy usłyszeliśmy, że jest to konieczne, ponieważ trzeba relokować przedszkole z ulicy Łużyckiej do szkoły, do budynku szkoły przy ulicy Kościuszki. Jeżeli ten projekt realizacyjny nie został zrealizowany do rozpoczęcia nowego roku szkolnego 2013-2014, jeżeli dopiero jest przygotowywany projekt i to młodzieżowego centrum, to ja rozumiem, że realizacja przedsięwzięcia może nastąpić przy dobrych układach, jeżeli projekt otrzyma dofinansowanie w związku ze złożoną, ale nie wydaje mi się, żeby już aplikacja mogła być złożona, skoro nie ma jeszcze pozwolenia na budowę, to w takim razie to jest pytanie numer jeden. Kiedy nastąpi przeniesienie przedszkola numer 4 do tego budynku przy ulicy Kościuszki, ponieważ usłyszeliśmy, będąc na wizji lokalnej, że przedszkole to zgodnie z zaleceniami sanepidu może funkcjonować tylko do 31 grudnia 2013 roku i że obiekt przedszkola numer 4 stanowi zagrożenie dla życia i zdrowia przebywających tam dzieci. To pytanie, jaki byłby termin realizacyjny całego pomysłu, czy też będzie stał pusty budynek, z którego usunęliśmy dzieci szkolne, a którego nie zasiedlą dzieci przedszkolne i czy ten budynek będziemy utrzymywać przez kolejny rok czy dwa lata jako pustostan? To jest jedno pytanie, a poza tym, kiedy zapoznawałam się z projektem budżetu na rok przyszły i usłyszałam hasło Młodzieżowe Centrum Młodzieżowe Centrum Spotkań, Polsko-Niemieckie Centrum Integracji. Ja byłam prawie że przekonana, że chodzi o Młodzieżowy Dom Kultury, obecnie Gryfiński Dom Kultury, który również wizytowaliśmy i który jest w tragicznym stanie, bo nazwa wydawałaby mi się tutaj dosyć adekwatna do tego, co tam się dzieje. Ja nie wiem, czy definicja w polsko-niemieckich projektach uwzględnia zrównanie określenia dziecko z określeniem młodzież, ale czy to nie będzie w przyszłości powodowało kłopotów z rozliczeniem jakiegokolwiek projektu, nawet gdybyśmy mieli przychylność tych, którzy przyznają pieniądze unijne. Także chciałabym zapytać w tej pierwszej kwestii, co dalej z dziećmi z przedszkola numer 4, kiedy nastąpi ewentualnie relokacja, co będzie, jeżeli projekt nie otrzyma dofinansowania. No i co w związku z tym, z nazwą, czy ona jest adekwatna do tego, co pan burmistrz zamierza przenieść na ulicę Kościuszki?
Dziękuję. Zgodnie z zasadą pytanie odpowiedź pan burmistrz.
Dzień dobry państwu. Może odpowiem na to pierwsze pytanie najpierw tej pani Ewy Delatore, a mianowicie dzieci z przedszkola numer 4 będą przeniesione do budynku po byłej szkole numer 4 jak gdyby natychmiast po wykonaniu zaplanowanych prac, tak jak mówi pan naczelnik Wydziału Inwestycji, tak po uzyskaniu dokumentacji, uzyskaniu pozwolenia na budowę, wyłaniamy firmę, która robi te prace. Tak. Tych prac nie jest dużo, chciałem państwu powiedzieć, tak naprawdę. Bo zakres tych prac polega na wyburzeniu ścianek działowych, które były tam kiedyś postawione po to, żeby można było ten budynek przygotować z przedszkola na potrzeby szkoły. W ten sposób powstały korytarzyki. Natomiast jest kwestia zrobienia to, ale dla małych dzieci. Tak? To jest taka zasadnicza jak gdyby kwestia i to musi być zrobione, bo po prostu tam jest inna grupa wiekowa. To jest ta odpowiedź. Natomiast jeżeli chodzi o pytanie dotyczące tutaj tego centrum, tak, bo to tutaj budzi jakieś emocje, to chciałem Państwu powiedzieć tak, że ja przeglądając dokumentację tutaj, która się tam znajdowała w Wydziale Oświaty, tak, natrafiłem na projekt, który wcześniej tam przed paru laty był gdzieś tam złożony i z którym się nic nie działo, tak, a który się tak nazywał, tak. Ten projekt zakładał, jak gdyby powstanie takich miejsc, gdzie można prowadzić wymianę polsko-niemiecką i chodziło konkretnie o przedszkola. Z tym, że rozpisana ta kwota, która była uwzględniona w tym projekcie, dotyczyła wielu przedszkoli. Dokładnie 5. Natomiast zależało nam na tym, żeby spróbować skomasować te środki, tak, w maksymalnym stopniu, po to, żeby można było z tych pieniędzy wykonać prace niezbędne do przeprowadzki przedszkola. I prowadziliśmy w tej sprawie rozmowy ze stroną niemiecką, tak? W wyniku tych rozmów udało nam się ten projekt tak przemodelować, że większość środków idzie na to jedno przedszkole, przy czym my śladowo też pokazujemy tam jeszcze inne przedszkola, żeby jakby nie rujnować założeń tego projektu, który mówił o kilku przedszkolach, tak? I tutaj jak gdyby w tej sprawie nic się nie zmieniło. Także to był jedyny możliwy jakiś tam projekt, który gdzieś tam wcześniej leżał w szufladzie, na podstawie którego możemy ściągnąć pieniądze z zewnątrz. Także tak wygląda jak gdyby ta sytuacja. Także nazwa może nie oddaje tutaj sensu tego zabiegu, ale ta kwota, która została potwierdzona, tak, i nawet zwiększona, tak, bo w tej chwili to jest 84 tysiące euro, tak, ona się nie zmieniła. Tak. Dziękuję.
Dziękuję. Czy w związku z tym pani radna Ewa Delatore? Proszę bardzo.
Ja za chwileczkę zrezygnuję z tego głosu, który poprosiłam, bo chciałabym dokładnie się dowiedzieć, bo uczestniczyłam w spotkaniach z rodzicami, z nauczycielami. Wtedy w pierwszym kwartale tego roku mówiono, że to jest sytuacja no wręcz nagła. I chciałabym zapytać wobec tego, o co opierał się montaż przedsięwzięcia pod nazwą przenosiny przedszkola numer 4 do budynku szkoły podstawowej numer 4 i związaną z tym likwidacją w tym roku szkolnym? Bo z tego, co usłyszeliśmy wówczas, to wszystkie prace miały być, ja powątpiewałam w to, czy jest to w ogóle możliwe, aby to zrobić bez przetargu w trakcie wakacji, ale głosowałam też przeciw likwidacji szkoły numer 4, w której było 240 uczniów. No, ale w takim razie na czym był zbudowany ten pomysł? Jeżeli dopiero pieniądze zamierzamy pozyskać, to znaczy, że nie mieliśmy pieniędzy na realizację tego przedsięwzięcia, mimo że planowaliśmy je od początku roku.
Dziękuję uprzejmie.
Panie Przewodniczący, Szanowna Radno, Szanowna Pani Radno, Szanowni Pani Radno, Panie Radnie, Pani Radno, Radce. Już nerwy biorą, bo już takie pytania padają, że przecież wiadomo, Szanowni Państwo, budynek był przedszkolem przed 15 laty. Przez 15 laty budynek został, kiedy zlikwidowano szkołę numer 4. W obecnym budynku starostwa przeniesiono tamte miejsce. Przez 15 lat również zmieniły się wymagania odnośnie budynków, w których jest można prowadzić działalność przedszkolną. A więc w związku z tym należało wykonać projekt adaptacyjny do przystosowania tego budynku do obecnie wymaganych warunków, jakie musi spełniać przedszkole. Ten projekt, jak słyszycie Państwo, został opracowany. W miesiącu styczniu powinno być pozwolenie na budowę. A więc wtedy się ogłasza przetarg na realizację. I żeby można wykonywać tam remont, trzeba było wykwaterować dzieci ze szkoły, żeby można było przeprowadzić remont. Czy pani sobie wyobraża, że w trakcie roku szkolnego można, kiedy byłaby tam szkoła, przeprowadzać remont, adaptację? Dlatego dzieci zostały, rok szkolny została zakończona działalność szkoły w czerwcu 2013 roku. Po adaptacji dzieci z przedszkola numer 4 przejdą w godne warunki spełniające wszystkie wymagania do budynku, który przejdzie, można powiedzieć, w środku remont do budynku nowego. Nowego. Szereg, mówiliśmy wiele razy, że koszt budowy nowego przedszkola będzie dużo większy jak adaptacja istniejącego budynku przy ulicy Kościelnej. Dzieci zostaną na pewno od nowego roku szkolnego, dzieci będą już w nowym budynku przedszkolnym. I ma pani rację, że zawsze jest tak, że trzeba wziąć pod uwagę, że tych pieniędzy z dotacji nie będzie. Dlatego w budżecie jest również kwota zaplanowana na remonty 300 tysięcy złotych. I pieniądze będą, remont się zrobi i dzieci pójdą do przedszkola przystosowanego i prawie że nowego. Również mając na uwadze, że dzieci będą w tym przedszkolu do czerwca, wystąpiliśmy do sanepidu, do Straży Pożarnej o przedłużenie warunkowe pobytu dzieci w tym przedszkolu. Bo tego przedszkola nie warto już remontować. Kto zna stan techniczny tego przedszkola, to sobie zdaje z tego sprawę. Dlatego też jestem po rozmowach i uzyskamy takie przedłużenie, żeby te przedszkole mogło działać do końca bieżącego roku, do końca, do czerwca przyszłego roku. Tyle w tej sprawie do powiedzenia.
Dziękuję. Pan radny Rafał Guga, proszę bardzo.
Dziękuję panie przewodniczący. Właściwie pan panie burmistrzu teraz w swoim ostatnim głosie odpowiedział na to pytanie, które chciałem zadać w większości, czyli czy zostały podjęte działania do przedłużenia możliwości użytkowania budynku, w którym znajduje się jeszcze aktualnie przedszkole numer 4. Natomiast zostało mi takie małe jeszcze pytanie, panie burmistrzu. Skoro podjął pan rozmowy ze służbami o przedłużenie tego użytkowania, to może się tak zdarzyć, że służby te wskażą. Trzeba, żeby można użytkować do czerwca, to trzeba zrobić to, jeszcze to, jeszcze to, jeszcze to i wtedy można użytkować. Czy są przewidziane fundusze na taki doraźny jakiś remoncik, żeby można było do czerwca to przedszkole użytkować? No bo jak zrozumiałem, we wrześniu się przenosi na Kościuszki, tak? Więc to jest moje pytanie. Czy są przewidziane w budżecie przyszłorocznym te pieniądze na takie jeszcze dostosowanie, żeby to przedszkole się nie zawaliło? Bo opinia jest wszystkim znana, że to przedszkole już naprawdę ledwie stoi. Dziękuję.
Dziękuję uprzejmie. Pan burmistrz.
Nie przewiduję, po rozmowach z tym, nie przewiduję jakichś znaczących nakładów, żeby poprawić stan tego przedszkola. Po prostu będzie przedłużone, to jest przedłużenie o 6 miesięcy. O 6 miesięcy.
Dziękuję uprzejmie. Pani radna Jolanta Witowska, proszę bardzo.
Dziękuję. Panie burmistrzu, ja chciałam także dopytać o sprawy związane z procedurą uzyskania, zrobienia projektu, uzyskania, wyłonienia wykonawcy i adaptacji tego budynku, ponieważ budynku po szkole numer 4 na potrzeby przedszkola, ponieważ ja właśnie głosowałam za projektem tej uchwały. Tu moi przedmówcy dopytali o wiele spraw, natomiast ja mam jeszcze takie pytanie. Czy prawdą jest, że w pomieszczeniach szkoły SP4 na dole prowadzona jest działalność świetlicy tepedowskiej, która pracowała w Domu Kultury pod Lwami? Jeśli tak, to czy to nie będzie kolidować, nie będzie zagrażać bezpieczeństwu tych dzieci w czasie, kiedy będą przeprowadzane remonty? Poczekaj, proszę. Nie rozumiem. Tak, ale ja nie wiedziałam, dlatego pytam. Czy faktycznie tak jest, tak? Tam prowadzi działalność, tak. Tylko teraz na jaki czas nie będzie to kolidować? Aha, rozumiem, dobrze. Dziękuję. I teraz tak, z informacji pana wynika, iż w listopadzie w przedszkolach przeprowadził pan przez zajęcia teatralne, plastyczne, muzyczno-filmowe oraz turystyczne pod kierunkiem instruktorów Gryfińskiego Domu Kultury. Zgodnie z prawem oświatowym od września 2013 roku każdy przedszkolak publicznego przedszkola, każdy wychowanek ma mieć zagwarantowany dostęp do wszystkich zajęć dodatkowych, jakie prowadzi się w przedszkolu, tak? Środki na ten cel ma zabezpieczyć samorząd, no i dyrektor przedszkola, wiadomo. Rodzic ponosi jedynie opłatę za czas pobytu dziecka powyżej realizacji podstawy programowej. Ustaliliśmy kwotę, wiadomo, zatwierdziliśmy ją. I teraz są różne opcje, tak? Jak ten temat zajęć dodatkowych rozwiązać. My przyjęliśmy opcję prowadzenia ich przez instruktorów z Domu Kultury. I ja mam pytanie, panie burmistrzu, ile godzin miesięcznie zaplanował pan na zajęcia dodatkowe w placówce i jakie grupy wiekowe objęto tymi zajęciami dodatkowymi?
Dziękuję. Proszę bardzo, panie naczelniku.
Dziękuję.
Proszę państwa, to jest tak. Chciałbym wyjaśnić pierwszą rzecz. Nie wiem, jak tam jest w tym piśmie odpowiedziane. Mam nadzieję, że prawidłowo. To nie są zajęcia dodatkowe. To są zajęcia, które są wspomagane przez instruktorów Gryfińskiego Domu Kultury i wspomagają oni pracowników przedszkola, nauczycieli przedszkola. To tak woli wyjaśnienia, tak? Praktycznie z tego zakresu, o którym pani mówiła, tak? Z tego zakresu, o którym pani mówiła, natomiast nie są to zajęcia dodatkowe. Nie. Nie. Ponieważ zajęcia dodatkowe są to zajęcia, tak jak pani sama powiedziała, zajęcia, które są jakby poza, ponad, tak? My po prostu wzbogacamy ofertę przedszkoli publicznych w ramach pracy nauczycieli przedszkoli. W tej chwili, i powiem szczerze, że działa to od chyba 2 czy 3 miesięcy od listopada i jest to na zasadzie sprawdzenia, jak gdyby, które grupy wiekowe i tak dalej są najbardziej jakby skazane, czy najbardziej łatwo się z nimi pracuje. Natomiast zasada jest taka, że zajęcia plastyczne i teatralne to jest przeznaczona po, nie chcę kłamać, ale z tego co pamiętam, po 3 godziny chyba tygodniowo na każde przedszkole, a turystyczne jest raz w miesiącu przychodzi instruktor do jednego przedszkola. Ale to musiał mnie zetknąć w grafik, chodzi o to, że każde przedszkole korzysta po równo. Bo ja zapraszam, dobrze. Bo to po prostu każde przedszkole ma indywidualnie zawartą umowę z Gryfińskim Domem Kultury, gdzie jest spisane ile godzin i konkretnie który instruktor przychodzi. Natomiast no wiadomo, że przedszkole nie pracuje tak jak szkoła, że są konkretne lekcje o konkretnych godzinach. W związku z czym panie się dogadują między sobą i raz to jest godzina, raz to jest 2 godziny, raz to jest raz na 2 tygodnie, raz to jest raz na 3 tygodnie, w zależności od tego, co się dzieje. Czy są przygotowane jakieś jasełka, czy jakieś prace plastyczne, tak? Także to nie jest tak, że to jest konkretnie na tą godzinę przychodzi instruktor GDK-u, tylko on wspomaga nauczycieli przedszkoli. Znaczy nie, to jest grafik, natomiast mówię, w przedszkolu nie pracuje się tak, że jest co tydzień polski, co tydzień matematyka, co tydzień plastyka. Jeżeli panie w przedszkolu na przykład potrzebują w jednym tygodniu, żeby ci instruktorzy byli 2 godziny, bo na przykład przygotowują jakiś konkurs, to wtedy porozumiewają się z instruktorem i on jest dłużej. Natomiast co do zasady jest tak, że godzina w tygodniu jest dla przedszkola. Bo mamy tylu instruktorów, ile mamy. No nie jesteśmy w stanie, żeby wszystkie grupy były obsługiwane, że tak powiem, przez naszych instruktorów. Wszyscy instruktorzy, którzy są zatrudnieni na umowę o pracę w Gryfińskim Domu Kultury, biorą w tym udział.
Pod czyim kierownictwem i do czyjej dyspozycji pozostają pracownicy w czasie wykonywania tych prac?
Dyrektora przedszkola.
A na jakiej podstawie?
Na podstawie porozumienia dyrektora przedszkola z Gryfińskim Domem Kultury.
Tak?
Tak.
Nie obawiacie się państwo, że to jest trochę wbrew przepisom kodeksu pracy?
Nie.
Nie obawiacie się, tak?
Nie.
Wielu się nie obawiało, a później odszkodowania są wysokie. Nie wiem, czy nas na to stać. No, podobno stać, bo tu płacimy tam wiele stawek. W moim przekonaniu jest tak, że jeżeli ktoś jest pracownikiem określonej placówki, to pozostaje do dyspozycji w czasie wyznaczonym przez pracodawcę i do jego wyłącznej dyspozycji. Natomiast jeśli jest taka sytuacja, że ci ludzie, którzy pracują w przedszkolu, pozostają do dyspozycji innego pracodawcy, to mam co do tego bardzo poważne wątpliwości i myślę, że jak pan się zapozna w tym zakresie z orzecznictwem, to też pan tych wątpliwości nabędzie. No ale może nie to jest kluczem. Chciałem tylko panią radną wesprzeć w tej sugestii, bo wydało mi się to rozwiązanie bardzo niepewne od strony formalno-prawnej. Dziękuję.
Dziękuję pani Jolanta Witowska. Pani radna, proszę bardzo.
Jeszcze pan przewodniczący pozwoli, może jeszcze dwa zdania do uzupełnienia. Tak, chciałem państwu powiedzieć tak. W tym czasie, kiedy się te zajęcia odbywają w przedszkolach, cały czas jest nauczyciel, tak, na miejscu. To pracownik jak gdyby wchodzi tutaj, żeby pomóc. To jak gdyby to jedna informacja. Druga, tym naszym rozwiązaniem zainteresowała się pani poseł Abrynowicz, tutaj z Sejmowej Komisji Edukacji, której to rozwiązanie wydawało się bardzo dobre, tak? I prosiła mnie o szczegółowe informacje, ponieważ uważa, że w bardzo fajny sposób wzbogaca to ofertę zajęć przedszkolnych, tak? I wykorzystuje jednocześnie umiejętności i doświadczenie zawodowe osób zatrudnionych w placówce kulturalnej. Także dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. Czy pani Jolanta Witowska? Proszę bardzo. Następnym razem, tak? Proszę bardzo, pani radna Ewa De La Torre.
Ja nie mogę panu burmistrzowi podziękować za odpowiedź na moje pytanie, ponieważ jak zwykle odpowiedział tak jak chciał, a nie na to, o co ja pytałam. Pytam jeszcze raz. Na czym pan opierał montaż finansowy przedsięwzięcia pod nazwą przeniesienie przedszkola numer 4 do budynku szkoły podstawowej numer 4 w tym roku szkolnym, kiedy mówił nam pan publicznie, że dzieci w przedszkole zostanie przeniesione wraz z nowym rokiem szkolnym. Wraz z nowym rokiem szkolnym dzieci ze szkoły numer 4 zostały przeniesione do innych szkół. Mówił pan również wówczas, że na pewno się to stanie. Tak jak dzisiaj mówił pan, że to się na pewno stanie, ale już od nowego roku, czyli od 2014, pan na dzisiaj nie ma jeszcze pozwolenia na budowę, złożonego wniosku na dofinansowanie i ma pan w ogóle jeszcze inne pomysły w tym względzie. Dlaczego o to pytałam? Dlatego, panie burmistrzu, że ja wielokrotnie apelowałam, aby pan traktował wszystkich mieszkańców, w tym radnych, poważnie. A pan nas wszystkich, ja byłam przeciwna pana pomysłowi, głosowałam przeciw, ale pan wszystkich okłamał. Okłamał pan rodziców dzieci z przedszkola, ze szkoły numer 4. Pan wszystkim mówił o tym, że przenosiny są konieczne, że są niezbędne, że do 31 grudnia muszą być dzieci relokowane z przedszkola. Dzisiaj się okazuje, że wcale nie muszą. Mówi pan o tym, że można wystąpić o przedłużenie ich pobytu tam. Rozumiem, że bierze pan na siebie za to odpowiedzialność, więc niewątpliwie tutaj nie zapomnimy o tym. Jak to się stało, panie burmistrzu, że pan, wiedząc o tym, że dąży pan do likwidacji szkoły i do przenosin przedszkola, przez cały 2013 rok zapomniał zlecić projekt zmiany sposobu użytkowania? Jeżeli dzisiaj pan twierdzi, że 3 grudnia pan złożył wniosek o wydanie pozwolenia na budowę, to wszystko było jednym dużym kłamstwem, podzielonym na małe kłamstewka. Ja się nie zgadzam na takie traktowanie rodziców, dzieci i wszystkich zaangażowanych w całą tę akcję, która się odbywała na początku roku. I jestem bardzo rozczarowana tym, że zapomniał pan o przygotowaniu logistycznym całej operacji ze względu na montaż finansowy i ze względu na zlecenie odpowiednich projektów, ale jak czytam z pana sprawozdania z prac burmistrza, nie zapomniał pan o tym, żeby uznać za niezbędne zlecenie przebudowy, zlecenie wykonania i wymiany drzwi wejściowych do budynku Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie. Więc rozumiem, że pamiętał Pan o tego typu drobiazgach, a nie pamiętał Pan o tego typu kluczowej sprawie, w sprawie to, której przychodziły na tę salę całe grupy pracowników, rodziców, mieszkańców, kiedy się spieraliśmy tutaj bardzo długo. Pan po prostu tych, którym mówił Pan, że to jest konieczne i niezbędne w tym roku i że pewne rzeczy będą miały miejsce od 1 września, Pan ich wszystkich oszukał. Nie oszukał Pan tych, którzy głosowali przed tej uchwale, przy czym nie oszukał Pan w tym sensie mnie, dlatego że ja Panu od początku nie wierzyłam, że takie są Pana intencje w sprawie likwidacji szkoły numer 4 i w sprawie koniecznych przenosin przedszkola numer 4 właśnie w tym roku.
Dziękuję. Pan Burmistrz Henryk Kiwat, proszę bardzo.
Panie Przewodniczący, Szanowna Rado. W miesiącu, proszę sobie przypomnieć, kiedy zapadła decyzja zapadła uchwała o likwidacji szkoły numer 4, a zlokalizowania tam przedszkola. O zamiarze zlikwidowania. Dopiero podjęcie uchwały Po podjęciu uchwały można było rozpocząć projektowanie i wydatkowanie środków na ten cel. Pani radna, gdybym ja się Pani słuchał, to bym zrobił to, co Pani proponowała, przenieść przedszkole do szkoły numer 3, co byłoby rozwiązaniem tragicznym. Natomiast do szkoły numer 1, co byłoby rozwiązaniem tragicznym. Dzięki takiej decyzji, dzięki mądrym radnym, którzy głosowali za tą uchwałą, dzieci będą miały przedszkole przystosowane do potrzeb dzieci i będzie tam realizowane wychowanie przedszkolne w godnych warunkach odpowiadającym i zarówno dzieciom niepełnosprawnym i dzieciom pełnosprawnym. Natomiast mówić o oszukiwaniu społeczeństwa i ludzi, prosiłbym nie używać takich górnolotnych słów, bo mógłbym dać wiele przykładów innych, ale nie będę się do tego odnosił. Jeszcze raz powtarzam. Momentem, kiedy można było zlecić dokumentację, było podjęcie uchwały o likwidacji szkoły numer 4 i przeznaczenia tego budynku pod przedszkole numer 4. Jeszcze raz mogę z każdym się spotkać i wytłumaczyć, że decyzja lokalizacji przedszkola numer 4 w budynku, który było przedszkolem, powrót do przedszkola w tym budynku jest decyzją słuszną i bardzo słuszną. Dziękuję.
Dziękuję. Pan radny Tadeusz Figas, proszę bardzo.
Panie Burmistrzu, Wysoka Rada, może trochę teraz pozytywnych spraw. Chciałbym po prostu zwrócić uwagę, analizując te materiały, które otrzymaliśmy, że bardzo satysfakcjonują mnie wyniki sprawdzianów przeprowadzonych w naszych placówkach. I tu dochodzę do wniosku, że ponieważ było różnie w poprzednich latach, w tym roku widać zdecydowaną poprawę. W związku z tym uważam, że pieniądze, które wydajemy na oświatę, są po prostu wydatkowane właściwie. W związku z tym powiem, że w pewnym sensie jestem usatysfakcjonowany, bo jest to niestety, ale bardzo ważna sprawa, że jeżeli się daje pieniądze, to trzeba wymagać poprawności i tu widać, że te wyniki jednak się poprawiają. W związku z tym uważam, że to jest bardzo pozytywne. Natomiast ponieważ w poprzedniej kadencji byłem inicjatorem wprowadzenia gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej w szkołach i przedszkolach przede wszystkim, chciałem się dowiedzieć, w jaki sposób jest to w tej chwili w dalszym ciągu realizowane. Czy to są zatrudnione osoby, które mają odpowiednie kwalifikacje? Kto to robi? Na jakich zasadach? Czy oni są w projektach organizacyjnych? W związku z tym bardzo bym prosił o odpowiedź w tej sprawie, bo uważam, że to sprawa bardzo ważna, bo wiadomo, że dziecko musi być mądre, a przede wszystkim zdrowe. Dziękuję bardzo.
Dziękuję. Pan radny Marek Sukomski, proszę bardzo.
Panie przewodniczący, panie burmistrzu, ja tutaj chciałbym uzyskać dodatkową informację odnośnie organizacji tych zajęć w placówkach przedszkolnych, bo z tej odpowiedzi, która została uzyskana, udzielona pani radnej Witowskiej, ja zrozumiałem na wprost, że generalnie nie ma czegoś takiego jak grafik, tylko te zajęcia odbywają się na zasadzie wywołania, czyli indywidualnego uzgodnienia między instruktorem a dyrektorem placówki. Jeśli tak to wygląda, to ja rozumiem, że jest prowadzony indywidualna ewidencja czasu pracy, tak, dla każdej z placówek, która w danym miesiącu, tak, pokazuje, jakie było obłożenie danymi zajęciami. Jeśli tak, to ja bym chciał rozwinąć to pytanie, tą informację, o którą zwracała się pani radna Witowska, żeby oprócz dni, w których w danej placówce odbywają się dane zajęcia, były również wskazane godziny. Te godziny, bo rozumiem, że państwo godziny tych zajęć ewidencjonujecie również. W jakich to odbywa się? Znaczy, kto ewidencjonuje, to jest, że tak powiem, rzecz wtórna. Mnie interesuje, w którymś miejscu to jest ewidencjonowane. Zgadza się, czy nie? Zgadza się. Jeśli jest to ewidencjonowane, to, bo to pytanie ma, że tak powiem, drugą jakby część, tak? Te zajęcia mają być ogólnie dostępne. Zgadza się? Czyli mogą być realizowane, jeśli się mylę, to proszę wyprowadzić mnie z błędu, w godzinach realizacji podstawy programowej. Tylko i wyłącznie. Nie, no to... Znaczy, no to właśnie, nie, no bo właśnie przez to, że nie jest dookreślona do końca forma tych zajęć, ciężko je jakby umiejscowić, czym one tak naprawdę są. Bo jeśli one mają być dostępne dla wszystkich, a wszystkie dzieci przebywają w podstawie, czyli do godziny 12, to można wysnuć wniosek na wprost, że te zajęcia odbywają się do godziny 12. Jeśli jest inaczej, to jednak być może tutaj, tak jak radna Witowska wskazywała, one jednak zastępują zajęcia dodatkowe, czyli te, które się odbywają ponad podstawą. Dlatego interesuje mnie, bo państwo już za listopad macie dane. Jak w listopadzie te zajęcia odbywały się? Czy w godzinach do godziny 12 w obrębie podstawy, czy po godzinie 12, czyli w czasie, kiedy już dzieci są tylko te, które są jakby w tym dodatkowym czasie? Dziękuję uprzejmie.
Dziękuję uprzejmie. Pan przewodniczący Paweł Lipiński, proszę bardzo.
Tak, to w nawiązaniu do tego, co pan Marek Sumowski powiedział za chwilę, teraz chciałem panu burmistrzowi powiedzieć, że to różnie z tą mądrością bywa. Nie świadczy o cudzej mądrości fakt takiej oceny przez osoby, które są tendencyjne, które znane są z dzielenia rady, z mówienia o tym, że jedni są wspaniali, inni są źli itd. To nie determinuje stanu faktycznego. Świadczy raczej o wypowiadającym słowa niż o tych, wobec których te słowa są wypowiadane. Natomiast chciałem jeszcze też krótko odpowiedzieć, że zainteresowanie poszczególnych posłów rozwiązaniami, które są w Gryfinie, może i cieszyć, natomiast to w żaden sposób nie wpływa na żadne z rozwiązań formalnych czy prawnych. Ja podnoszę to zastrzeżenie, które już wyraziłem wcześniej. W kontekście pracy są określone role. I jeśli pracownicy dziś świadczą na rzecz przedszkoli, powiedzmy sobie, takie usługi na zasadzie porozumienia pomiędzy dyrektorami, to być może do momentu, kiedy wszystko będzie dobrze i wszystko się będzie odbywało tak, jak należy, to nie będzie żadnych problemów. Ale ja zadam proste pytanie. Który pracodawca będzie odpowiadał, jeżeli w połowie drogi ten człowiek będzie dozna wypadkowi? No który? Ten, który zlecał, czy ten, który przyjął zlecenie? To nie są rzeczy proste, tu trzeba być ostrożnym. Trzeba się zastanowić nad tym, w jaki sposób tą kwestię rozwiązać. I to nie jest tak, że nam się wydaje, albo że jakiś poseł się zainteresował i że to jest świetne rozwiązanie. Ono co do idei może jest świetne. Natomiast trzeba je także w pełni zabezpieczyć. I kontynuując. Bardzo dobrze, że dzieci w przedszkolach są wspierane ofertą z innych jednostek gminnych lub z placówki kulturalnej. Ale należy z tym zrobić porządek formalny i prawny. bo później bałaganie, który nastąpi, ktoś będzie musiał to sprzątać. Dziękuję.
Dziękuję uprzejmie. Wobec wyczerpania listy osób zgłaszającej uwagi i zapytania przystępujemy do kolejnego punktu porządku obrad 23. Informacji o oświadczeniach majątkowych złożonych w 2013 roku. Wysoka Rado, otrzymaliśmy informację od pana burmistrza z dnia 24 października 2013 roku, Rada Miejska w Gryfinie. W związku z realizacją nałożonego na burmistrza obowiązku analiz oświadczeń majątkowych składanych przez osoby do tego zobowiązane przepisami ustawy z dnia 8 marca 1910 roku o samorządzie gminnym, niniejszym składam informację z przeprowadzonej analizy danych zawartych w oświadczeniach majątkowych osób zobowiązanych do złożenia takiego oświadczenia w roku 2013 za rok 2012. Oświadczenia majątkowe złożyły wszystkie osoby zobligowane przez cytowaną wyżej ustawę, a mianowicie zastępca burmistrza 2 osoby, sekretarz 1 osoba, skarbnik 1 osoba, kierownicy jednostek organizacyjnych gminy 23 osoby, osoby zarządzające gminną osobą prawną 4 osoby, osoby wydające decyzje administracyjne w imieniu burmistrza 9 osób. Wszystkie wyżej wymienione oświadczenia zostały złożone w wyznaczonym przez ustawę terminie, to jest do 30 kwietnia 2013 roku. I informacja przewodniczącego Rady Gryfino 25 października 2013 na podstawie artykułu 24h ust. 12 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym informuje, że wszyscy radni wywiązali się z obowiązku złożenia oświadczeń majątkowych i wszystkie oświadczenia zostały złożone terminowo. Kopie oświadczeń majątkowych przekazałem burmistrzowi miasta i gminy oraz naczelnikowi Urzędu Skarbowego w Gryfinie. W analizowanych oświadczeniach nie zostały stwierdzone istotne nieprawidłowości uzasadniające zastosowanie przewidzianych prawem środków. Oświadczenie majątkowe przewodniczącego Rady zostało przesłane wojewodzie zachodniopomorskiemu w dniu 6 maja 2013 roku. Wysoka Rado, otrzymaliśmy również pismo wojewody zachodniopomorskiego oraz pismo z Urzędu Skarbowego w Gryfinie. Są pisma do wglądu w biurze Rady. Przystępujemy do kolejnego punktu porządku obrad 24. Informacja burmistrza o pracach podejmowanych w okresie międzysesyjnym i z wykonania uchwał Rady. Uwagi i zapytania. Proszę bardzo, panie burmistrzu. Oczywiście. Proszę bardzo, czy ktoś z państwa radnych chciałby zgłosić uwagi lub zapytania do informacji pana burmistrza? Nie ma. W związku z... Przepraszam, pan przewodniczący Janusz Skrzypiński. Proszę bardzo.
Panie przewodniczący, panie burmistrzu, ja mam jedno zapytanie. W związku z uchyloną decyzją przez samorządowe kolegium odwoławcze odnośnie planowanej inwestycji w miejscowości Dołgie, moje pytanie jest związane z tym, czy pan się nosi z zamiarem opracowania, zlecenia opracowania raportu na oddziaływanie na środowisko firmie, która by taki raport opracowała, żeby można mieć skalę porównawczą do tego raportu, który złożył inwestor. W związku z tym, że ta procedura będzie wszczęta od nowa, stąd jest jeszcze pytanie.
Panie przewodniczący, zanim udzielę odpowiedzi na te pytanie, pozwólcie państwo, że jeszcze wrócę na chwilę do spraw oświaty, do spraw przedszkoli. Jak powiedział pan naczelnik wydziału, są to godziny zajęcia uzupełniające. Czy źle zrobiliśmy, że pracownicy Domu Kultury przychodzą dodatkowo do przedszkola i udzielają, uczą dzieci tańca, plastyki i jest lepiej wykorzystany czas pracy instruktorów, którzy są zatrudnieni w Domu Kultury na 8 godzin? czy to jest prawidłowe postępowanie, czy nieprawidłowe. Że w tych samych kosztach, jakie ponosi dotychczas gmina, pracownicy są lepiej wykorzystani, czas pracy pracowników w domu kultury. To dobrze, że dzieci mają dodatkowo, jak uzupełnienie, naukę rytmiki, tańca, plastyki. Oczywiście, na bazie porozumienia zawsze możemy skierować tych pracowników do zajęć w przedszkolu. Zanim to zrobiliśmy, zasięgnęliśmy opinii prawnej, czy to jest dozwolone, czy nie jesteśmy narażeni na roszczenia tych pracowników. Natomiast na pytanie pana Skrzypińskiego rozważam taką możliwość. Analizujemy z panem radcą prawnym odnośnie postanowienie samorządowego kolegium odwoławczego, które musi pan powiedzieć stanęło po stronie inwestora. Po stronie inwestora stanęło. Dlatego też jak powiedziałem na zebraniu wiejskim, też nie widzę w centrum wsi, żeby był o takiej wielkości kurnik do wybudowany. I dlatego będziemy analizować wszystkie elementy, które pozwolą takiej sytuacji uniknąć, żeby ten kurnik w centrum wsi powstał. Dziękuję bardzo.
Dziękuję uprzejmie. Czy państwo radni macie uwagi i zapytania? Nie. W związku z tym przechodzimy do kolejnego punktu porządku obrad. 25. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych zgłoszone w punkcie trzecim. Dobrze. W związku z tym przechodzimy do kolejnego. Przepraszam, pan radny Tadeusz Figas.
Ja chciałem teraz tylko wrócić do tego mojego zainteresowania gimnazją korekcyjno-kompensacyjną. W związku z tym bardzo bym prosił potraktować to jako interpelację i chciałbym na ten temat otrzymać odpowiedź. Dziękuję bardzo.
Dziękuję. Wysoka Rado, przystępujemy do kolejnego punktu 26. Wolnych wniosków. I tutaj chciałem przedstawić, na sesji mamy gości, panią Ewę Lewczuk i pana Leszka Stońska, działaczy społecznych w kwestii funkcjonowania na terenie gminy Gryfino punktu honorowego krwiodawstwa. Bardzo proszę.
Dzień dobry Państwu, Panie Burmistrzu, Szanowna Rado. Pozwolicie Państwo, że przeczytam pismo skierowane na Wasze ręce przez Klub i Rzeszę Krwiodawców Gminy Gryfino i Gryfina Samego. Zarząd Klubu Honorowych Dawców Krwi Polskiego Czerwonego Krzyża Kropelka przy PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. Oddział Zespół Ekstremi Dolna Odra w Nowym Czarnowie oraz Gryfińskie Stowarzyszenie Jestem i Pomagam w imieniu honorowych dawców krwi z Gryfina i jego rejonu zwraca się z prośbą o podjęcie działań z Państwa strony w sprawie rejonowego punktu krwiodawstwa w Gryfinie. Nasze prośby i pisma od 2011 roku w tej sprawie kierowane do dyrektora Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiodawnictwa w Szczecinie, pana Jarosława Nowaka, nie odniosły żadnego skutku, a sytuację, którą mamy na dzień dzisiejszy, pan dyrektor tłumaczy między innymi problemami ekonomicznymi. Na dzień dzisiejszy ekipowy pobór krwi w Gryfinie czynny jest raz w tygodniu w poniedziałek, co jest dużym utrudnieniem dla krwiodawców przyjeżdżających spoza Gryfina, jak i z samego miasta Gryfina. Krwiodawcy chcący oddać krew oczekują w tym dniu w długich kolejkach, przy czym nie zawsze są przyjęci, gdyż możliwości techniczne punktów to około 20 osób dziennie, a chętnych do oddania krwi to około 30 osób. Przypomnę, że po zamknięciu w zeszłym roku pozostałych dni tygodnia było tych osób około 40. Osoby dojeżdżające z rejonu często rezygnują z oddania krwi, gdyż z powodów komunikacyjnych nie mają możliwości powrotu do domu, jak również i do pracy, przy czym na dzień, w którym nie mieli możliwości oddania krwi, muszą brać urlop wypoczynkowy, gdyż żaden pracodawca nie usprawiedliwi nieobecności takiemu pracownikowi. Ponadto corocznie organizowane są konkursy i turnieje, takie jak Młodzieżowy Dar Krwi, Młoda Krew Ratuje Życie oraz Wakacyjna Kropla Krwi. W latach ubiegłych młodzież mająca do wyboru cały tydzień na oddanie krwi chętnie brała w nich udział. Dziś frekwencja spadła o około 50%, a ich uczestnicy to z reguły uczniowie szkół ponadgimnazjalnych z Gryfina. Obserwując funkcjonowanie punktów krwiarstwa w całej Polsce, stwierdzamy, że punkt krwiarstwa w Gryfinie jest jednym z nielicznych otwartych dla krwiarstwów tylko jeden dzień w tygodniu. Zakupiony przez Regionalne Centrum Krwiarstwa i Krwiolecznictwa w Szczecinie krwiobus, który rzekomo miałby poprawić sytuację w tych rejonach, naszym zdaniem nie rozwiązuje problemu. Większość klubów HDK PCK w naszym rejonie z powodu ubogiego rynku pracy straciła aktywnych członków, a to, że jeszcze istnieją, to z reguły zasługa ich zarządów. Możliwości czasowe takich działaczy jak my nie są już takie jak kiedyś, gdyż pracodawcy szanują oczywiście to, co robimy, ale praca to nasz pierwszy obowiązek w stosunku do pracodawców. Więc czas, jaki nam pozostaje do dyspozycji, to tylko godziny popołudniowe i organizowanie chętnych krwiodawców na konkretny termin przyjazdu krwiobusa nie jest zbyt możliwe na tak dużym terenie, jakim jest rejon gryfiński. Znając i szanując zdania naszych krwiodawców, prosimy raz jeszcze o stworzenie nam możliwości oddawania krwi w dodatkowy dzień tygodnia oprócz poniedziałku. Z wieloletnich doświadczeń i obserwacji uważamy, że dniem tym najbardziej praktycznym pod każdym względem byłby piątek.
Prosimy o wsparcie. Pani Ewa Lewczuk również chciała zabrać głos. Przypominam, że gościliśmy panią Ewę, kiedy otrzymała nagrodę prezydenta RP. Proszę bardzo.
Dziękuję, witam państwa serdecznie. Ja chciałabym bardzo krótko, nie zabierać już czasu. Stowarzyszenie Jestem i Pomagam funkcjonuje od 2 lat w Gryfinie, od 1,5 roku współpracujemy z kropelką Dolne Odry, między innymi. Współpracujemy również z jednostką wojskową Wojska Przeciwlotniczego ze Stargardu Szczecińskiego. I tu chciałam powiedzieć, że w ubiegłym roku dostaliśmy 3 zgłoszenia ciężko chorych po przeszczepie szpiku kostnego do przeszczepu. Było w tym 2 dzieci i 1 osoba dorosła. Tej dorosłej osobie nie zdążyliśmy pomóc, ale 2 dzieci dzięki właśnie honorowym dawcom krwi, bo jak wiadomo po przeszczepie muszą być podane płytki krwi, a nie krew, którą można pozyskać z zapasów żołnierzy z jednostki wojskowej, jak i ludzie cywilni pomogli bardzo. Sprawa była długa, mozolna, kosztowało nas to trochę nerwów, no ale dzieci żyją. Poza tym stowarzyszenie współpracuje z zespołem szkół ponadgimnazjalnych numer 2 w Gryfinie, gdzie raz w miesiącu spotykam się z młodzieżą, przekazuję im swoje doświadczenie, swoją wiedzę. Szykujemy w tej chwili grupę pełnoletnich uczniów do punktu krwiodawstwa. Oni chcą również pomagać. Proszę państwa, dorosła osoba, mężczyzna może oddać 450 ml krwi jednorazowo 6 razy w roku, natomiast kobieta 4 razy w roku. Ja wiem, że to jest niewiele, bo to jest życia mała garść, ale jeżeli nie byłoby tego, to pomyślmy sobie, że stracilibyśmy bliskich, być może naszych. Bo przecież nie wiemy, w którym momencie, kiedy my nie będziemy potrzebowali takiej pomocy właśnie honorowych dawców krwi. Dziękuję bardzo.
Dziękuję uprzejmie. Wysoka Rado, w tym miejscu chciałbym poinformować, że z inicjatywy właśnie Stowarzyszenia Jestem i Pomagam oraz klubu Kropelka spotkaliśmy się z panem dyrektorem stacji krwiodawstwa ze Szczecina i jako Rada w odpowiedzi na wniosek naszych honorowych krwiodawców oraz Stowarzyszenia Jestem i Pomagam, chcielibyśmy przygotować uchwałę i tu z państwem wszystkimi, z panem burmistrzem przedyskutować. Być może do apelu do powiatu i do innych samorządów z powiatu gryfińskiego o wsparcie tych działań na rzecz utrzymania tego punktu honorowego krwiodawstwa w sposób umożliwiający krwiodawcom pełnienie tego obowiązku ciężkiego, który na siebie przyjęli. Będziemy się z państwem kontaktować. Prezydium Rady spotka się z przewodniczącymi klubów oraz przewodniczącymi komisji, z radnymi w następstwie i spróbujemy się z panem burmistrzem przygotować taką uchwałę i spróbować dogadać potrzebne wsparcie ewentualnie z innymi samorządami. Proszę bardzo. Czy ktoś z państwa radnych w tym miejscu chciałby zabrać głos odnośnie wystąpienia przedstawiciela Stowarzyszenia i Honorowych Krwiodawców Krwi? Pani Ewa De La Torre, proszę bardzo.
Ja tylko gwoli informacji chciałabym powiedzieć, że to wsparcie dotyczy zatrudnienia personelu, ponieważ nie dotyczy lokalu, albowiem on stanowi własność Regionalnej Stacji Krwiodawstwa, został przed 2006 rokiem sprzedany na rzecz właśnie tejże stacji. Także są samodzielni lokalowo, ale jak widać nie mają pieniędzy na utrzymanie personelu i w związku z tym jak gdyby zwijają działalność tego punktu ze szkodą dla mieszkańców naszego powiatu.
Dziękuję bardzo. Pani radna Janina Nikitińska, proszę bardzo. Dziękuję Państwu, będziemy się kontaktować.
Panie Przewodniczący, Panie Burmistrzu, Szanowna Rado. Jestem po rozmowach z kilkoma mieszkańcami naszego miasta i mieszkańcy ci prosili mnie, aby zwrócić uwagę Panu Burmistrzowi na dostarczanie listów przez gońców w godzinach przedpołudniowych, ewentualnie wczesno-popołudniowych. Najczęściej mieszkańcy w skrzynkach znajdują informację, że goniec był na przykład o godzinie 11 i proszą o to, żeby na przykład do godziny 15 odebrać dany list. Jest to wielkie utrudnienie dla mieszkańców pracujących, którzy muszą zwalniać się ze swojego zakładu pracy, a jeszcze gorzej mają ci, którzy pracują poza Gryfinem. W związku z tym w imieniu mieszkańców, szczególnie tych pracujących, jak i własnym oczywiście, proszę, składam wniosek o przesunięcie godzin pracy gońców na godziny popołudniowe. Dziękuję bardzo.
Dziękuję uprzejmie. Pan radny Tomasz Namieciński, proszę bardzo.
Dziękuję bardzo, panie przewodniczący. Panie burmistrzu, no szkoda, że nie chce pan odpowiadać tutaj na nasze interpelacje i zapytania, bo od przerwanej sesji minęło ponad 2 tygodnie czasu i można było w mojej ocenie się do tego przygotować. Ja tylko króciutko zapytam i chciałbym, żeby pan jednak odpowiedział w związku z tym, że były zaplanowane pewne działania inwestycyjne w ramach Funduszu Sołeckiego. Proszę odpowiedzieć, zresztą my dostaliśmy taką informację, w jakim zakresie ten fundusz, mówię o działaniach inwestycyjnych, o pracach inwestycyjnych i o inwestycjach z tego funduszu został zrealizowany, ale jest część Sołec w naszej gminie, gdzie te prace niestety nie zostały zrealizowane i proszę odpowiedzieć na pytanie, czy do końca tego roku w 100% zostaną wykonane prace w ramach funduszu inwestycyjnego. Dzisiaj, przypominam, mamy 4 grudnia, od jutra, przepraszam, 5 grudnia, od jutra z tego, co podają tutaj media, podobno, że ma przyjść załamanie pogody. Dziękuję bardzo.
Dziękuję uprzejmie. Pan radny Krzysztof Kładki, proszę bardzo.
Szanowna Rada, Panie Burmistrzu, do budynku dworca krojowego odremontowanego przyniesiono wiele instytucji i stowarzyszeń pozarządowych. Ale wielu mieszkańców w dalszym ciągu nie wie, gdzie te instytucje można odnaleźć. Stąd moja prośba o postawienie tablicy informacyjnej w pobliżu, żeby było łatwo do odnalezienia, gdzie, jakie stowarzyszenia instytucji znajdują się na dworcu. Prosta rzecz, a na pewno dużo ułatwi życie mieszkańcom. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Pan radny Jarosław Kardasz, proszę bardzo.
Dziękuję panie przewodniczący. Jeszcze odnośnie właśnie tutaj krwiodawstwa. Pani tutaj w przerwie ze mną rozmawiała właśnie na temat oddawania krwi. Powiem państwu szczerze, że zbyt mała informacja może jest na wsiach, tak? Ale młodzież bardzo chętnie będzie oddawać krew. Mam nadzieję, że u siebie na wsi też zorganizujemy taki jak gdyby punkt informacyjny. Zaprosimy państwa, żeby tych młodych ludzi przekonać do tego. Moja córka, pomimo że jest taką wątłą osobą, sama udaje, bo ma taką rzadką grupę 0 RH minus, jest bardzo taka jak gdyby popularna z tych rzadkich grup. Także bardzo się cieszę i mam nadzieję, że ten punkt uda nam się utrzymać, a my tu z ramienia stowarzyszenia również państwu pomożemy. Dziękuję.
Dziękuję uprzejmie. Wysoka Rado, głos jeszcze chciał zabrać pan sołtys Gardna, pan Tadeusz Feller. Proszę bardzo.
Szanowni Państwo, dużo mówiliśmy tutaj, dużo mówiliśmy o dzieciach.
Natomiast ja mam taki problem i takie troszeczkę mieszane uczucia. Chciałbym zapytać, panie burmistrzu, czy w Urzędzie Miasta i Gminy w tym samym budynku obowiązują różne standardy? O czym mówię? Mówię o tym, że bardzo długo trwały rozmowy czy nasze prośby o udostępnienie list podatników. W końcu po 2 latach te listy podatników dostajemy. Mamy dane osobowe, pomaga nam to i gminie w ściągalności podatków. W innym wydziale, który zajmuje się odpadami, również można tylko podziękować, że dostajemy listy tych podatników i że możemy te podatki ściągać. Natomiast ostatnio spotkało mnie niemiłe zdarzenie, pierwszy raz przez tyle lat, gdzie zwróciłem się do wydziału obywatelskich i co się stało? Wniosek, który złożyłem z prośbą o sporządzenie listy dzieci uprawnionych do otrzymywania paczek, w których tylko prosiłem, aby znalazły się adresy ich zamieszkania, zostały mi odcięte. Pani naczelnik powiedział, że absolutnie nie ma o czym mówić, że jest ochrona danych osobowych i taka lista nie zostanie sporządzona. Odcięto mi po prostu i teraz tak. Nie wiem, może w innych miejscowościach jest łatwiej. Ja tych dzieci w sumie mam 169. Jeżeli nie przyjdzie mi około 30-40 dzieci z różnych przyczyn, bo są chore, bo czasami nie mogą z rodzicami przyjść, bo są za małe, te paczuszki my roznosimy później według adresów. Nie ma problemu, jeżeli są to nazwiska zgodne z nazwiskami rodziców, ale wieś jest duża, a ludziom różni losy się kroją i czasami mam bardzo dużo tych dzieci, które mają inne nazwiska niż rodzice. Nie zawsze znamy nazwiska tych małych dzieci. Jest gorąca prośba, panie burmistrzu, żeby mój wniosek został zrealizowany w ten sposób, jak był wniesiony. Imię, nazwisko, adres. Nic więcej potrzebujemy. Nie potrzebujemy PESEL-i, nie potrzebujemy niczego. Ja domyślam się, z czego to wynika. Prawdopodobnie wynika to z tego, że gdzieś ktoś kiedyś wywiesił jakieś dane adresowe, czy tam PESEL na jakiejś tablicy i teraz jest odpowiedzialność zbiorowa. No tak chyba nie powinno być. 2 wydziały dają nam te listy, dają dane osobowe. 1 mówi nie. Dziękuję ślicznie. Bardzo proszę o interwencję.
Dziękuję uprzejmie. Proszę bardzo.
Tak, no ad vocem. No niestety mamy bardzo restrykcyjne przepisy ustawy o ochronie danych osobowych i takie dane jak imię, nazwisko, adres są to dane chronione i w związku z tym nie mogą być tak łatwo udostępniane.
Szanowni Państwo, jeśli można, Panie Sołtysie, proszę ewentualnie konsultacje z Panem Mecenasem. Myślę, że Pan Mecenas nie odmówi. Wysoka Rado, do Rady wpłynęło pismo grupy mieszkańców z ulicy Opolskiej. Jest tutaj podpisane prawie 100 osób, w imieniu których działa pan Jarosław Turtoń. Pan Jarosław Turtoń podnosi apel w sprawie fatalnego stanu ulicy Opolskiej i apeluje do radnych o działanie na rzecz remontu tych dróg. Jednocześnie, panie burmistrzu, rozmawialiśmy o kwestii, tutaj między innymi pan Zwoliński się zwracał jako reprezentant części mieszkańców z ulicy Fredry Wojska Polskiego Jana Pawła o sporządzenie harmonogramu remontu przebudowy dróg w Polsce. Chciałbym zapytać, czy taki harmonogram, na przykład w Gryfinie, czy taki harmonogram został zrobiony? Wysoka Rado, wpłynęło również pismo pani Pietra, z której skargę rozpoznawaliśmy w kwestii w dalszym ciągu braku remontu i zabezpieczeń klatki schodowej przy ulicy Chrobrego 17 w Gryfinie. Tu też apel do pana burmistrza, aby odpowiednie służby sprawdziły. Ja tam dzisiaj byłem. Faktycznie można mieć zastrzeżenia do niektórych instalacji. Jednocześnie, Wysoka Rado, otrzymaliśmy pismo z klubu Gazety Polskiej podpisane przez pana przewodniczącego Grzegorza Węgrzyna w sprawie nadania nazwy ulicy Żołnierzy Wyklętych. Pan przewodniczący Paweł Nikityński jest w trakcie kontaktu. Przygotujemy stosowną dyskusję na Radzie i propozycje. Jest też zapytanie pana Węgrzyna do osób, które składały zapytania w tej kwestii. Pan Węgrzyn zapisał w swoim wystąpieniu to w taki sposób. Ze względu na różnicę zdań co do osoby Adama Rapackiego, proszę również o podanie źródła, z którego zaczerpnęliście informacje o Adamie Rapackim jako przedwojennym muzyku i piosenkarzu. No, nie pamiętam takiej dyskusji. Rozumiem. To tutaj pani radna przekaże numer telefonu, ewentualnie warto panu Węgrzynowi przekazać taką informację. Pan radny Marek Suchomski, proszę bardzo.
Tutaj wesprzeć tylko pana sołtysa odnośnie udostępnienia tych danych. No, pan mecenas odwołał się tutaj do ustawy o ochronie danych, ale właścicielem danych, nie wiem, tutaj w urzędzie, czy jest pan burmistrz jako odpowiedzialny, czy pani sekretarz, tak? Bo prawnie generalnie tak to wygląda, że odpowiedzialna zawsze jest jedna z osób w danej instytucji, tak, która odpowiada i deleguje jakby dalej te wszystkie rzeczy. Jeśli sołtysi mają problem, nie stoi nic na przeszkodzie, żeby zrobić dla nich szkolenie z tego zakresu i na podstawie tego szkolenia te dane im udostępnić. Dziękuję ślicznie.
Tylko się odniosę do tej skargi pani Pietras i trudno zabezpieczyć wejście czy drzwi, jak przychodzi facet nawalony, powiem tak kolokwialnie, i z kapcia otwiera bramę, w której założyliśmy zamek, no to trudno, żeby tam był stały posterunek i co 15 minut zakładał zamki. Także panie przewodniczący, mówię trochę bardziej, że tak powiem, z przymrużeniem oka patrzeć na niektóre rzeczy. Niestety, z ubolewaniem o tym mówię, ale tak jest. Dziękuję tak, albo bardzo. Fotokomórkę takie, żeby facet, ale to też nie wiadomo, tak, czy komórka zmierzy.
Tomasz Namieciński zadał pytanie w kwestii funduszy sołeckich. Czy zechciałby pan w tym miejscu panu radnemu odpowiedzieć ewentualnie?
W związku z natłokiem różnych zadań nie analizowałem na dzień dzisiejszy wykorzystania funduszy przez poszczególne sołectwa i trudno mi się w tej chwili odnieść do pana radnego pytania. Ja się zainteresuję, jak to tam w Gadnie wygląda, co tam było zaplanowane, czy wymagało dokumentacji, czy nie wymagało dokumentacji. Nie wiem, także w tej chwili nie odpowiem.
Dziękuję. Panie burmistrzu, wpłynął pana wniosek do Prezydium Rady o zwołanie sesji na 19 grudzień tego roku. Jeszcze nie otrzymałem porządku, który pan proponuje. Wobec tego chciałbym jako prezydium z panem burmistrzem omówić ewentualny termin sesji. Czy będzie to 19, czy może koniec miesiąca, to byśmy jeszcze przedyskutowali. Natomiast jeśli pan będzie miał argumenty na to, żeby ta sesja odbyła się 19 i da to odpowiednio długi czas radnym do przygotowania się do tej sesji, to oczywiście nie będzie problemu z jej zwołaniem.
Panie przewodniczący, materiały zgodnie ze statutem mają przekazane do 10 dni przed obradami sesji. Termin zostanie dochowany.
Panie burmistrzu, oczywiście, ale przypominam, że sesję zwołuje przewodniczący rady. Ja jeszcze nigdy panu nie odmówiłem zwołania sesji w określonym terminie, natomiast chciałbym, bo są sygnały od radnych, że materiały doręczane są zbyt późno. Jak na przykład budżet miał wpłynąć do 15, radni mieli go otrzymać, to faktycznie wpłynął przed zamknięciem urzędu, także radni w dniu 15 budżetu nie otrzymali, dostali to dopiero w poniedziałek na skrzynkę. Tak. To prawda, prosiłem panie z rady, żeby przesłały w drodze elektronicznej. Część radnych otrzymało, część niestety nie. Panie burmistrzu, nie przekażajmy się o to. No oczywiście sesja, jeśli będzie tutaj odpowiedni czas do przygotowania się do omówienia poszczególnych tematów, będzie zwołana w dogodnym dla burmistrza i rady terminie. Wysoka Rado, w tym miejscu kończę dzisiejszą sesję. Dziękuję bardzo.